Waldemar Buda, minister rozwoju technologii. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Zaczęliśmy przed informacjami o tym, czy oszczędzać, czy nie oszczędzać energii. Ministerstwo Technologii i Rozwoju już oszczędza energię. Już jest skręcony grzejnik w gabinecie pana ministra.
Ja generalnie lubię chłodniejszą temperaturę, w związku z tym nigdy w tym nie przesadzałem. Natomiast też oczywiście poprosiłem dyrektor generalną, żeby stworzyła plan oszczędności na najbliższy czas. I mam kilka zmian, które trzeba wprowadzić w ministerstwie, żeby rzeczywiście trochę mniej tej energii zużyć. Myślę, że zejdę powyżej 10%, jeśli chodzi o zużycie rok do roku.
Taki wariant włoski albo szwajcarski jest przewidywany?
Absolutnie. Zachęcanie, namawianie, uświadamianie, nigdy nakazywanie, nigdy jakieś kary, o których się mówi, to już w ogóle absolutnie nie brane pod uwagę.
Czyli tutaj będzie pełna dobrowolność, ale dobrowolność w ramach mechanizmów rynkowych, a te będą zachęcać do oszczędzania, będzie drogą.
No oczywiście, że tak. No myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać dzisiaj, że energia będzie droga, będzie drożała i w związku z tym każdy we własnym zakresie powinien szukać możliwości oszczędzania i Polacy są rozsądni w tej sprawie i myślę, nie trzeba tu nikogo namawiać. Każdy przeanalizuje swoją sytuację i podejmie decyzję.
Wielu polityków, a także wielu komentatorów mówiło, dlaczego rząd, dlaczego premier, prezydent także nie dają sygnału symbolicznego, że idzie czas oszczędzania energii. Na przykład jest podświetlony gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Można by to zlikwidować. Czy nie? Będzie taki symboliczny gest, czy nie?
Tak, znaczy wiem, że pan premier przygotowuje pewnego rodzaju polecenie, które nakaże oszczędzać administracji. Pewnie niebawem o tym usłyszymy. I KPRM również będzie w to włączony. W związku z tym będziemy oszczędzać, tylko ja się dziwię, że jakby jest jakieś...
Ale symbolicznie będzie konferencja prasowa i pan premier będzie taką wajchę, jak kiedyś się odpalało w Nowym Jorku choinkę na święta. Nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta chociażby Kevina samego w domu, tam była taka scena i wyłączy taką wajchą zasilanie w KPRM-ie?
Nie, nie. Znaczy od populizmu uciekamy. Każdy podejmie działania inne, pewnie w innych urzędach, tak samo jak w domu. Jeden ograniczy jedno światło gdzieś, inny wymieni jakąś żarówkę, inny jeszcze zrobi jakąś wymianę AGD, które jest energochłonne. Ale jakby zostawmy to Polakom. Znaczy oni są naprawdę rozumni i wiedzą, że trzeba oszczędzać.
Ale rząd też, jak rozumiem, będzie oszczędzał i w Ministerstwie Rozwoju Technologii będzie 19 stopni. Czy nie? Czy nie ograniczy pan dostępu do ciepła dla urzędników?
Ja myślę, że jeśli chodzi o ciepło, to raczej trzeba szukać oszczędności tam, gdzie na przykład są pomieszczenia nieużywane. Często to są pomieszczenia konferencyjne, używane bardzo rzadko i tam oczywiście tak. Natomiast w pokojach każdy pracownik o tym decyduje, ma możliwość zmniejszenia temperatury, jeżeli będzie czuł się komfortowo w niższej, proszę bardzo, ale bez żadnych nakazów.
To jest ten element jeden nas, każdego z nas dotykający bezpośrednio, bo każdy nas musi w domu ogrzać, ale jest też ten element dla gospodarki bardzo ważny, czyli firmy, przedsiębiorstwa, one już się skarżą na ceny energii, że one są wysokie, a mają być jeszcze wyższe i proszą rząd o pomoc. Jaka będzie reakcja rządu?
Mechanizmy obniżenia cen prądu dla przedsiębiorców to są mechanizmy, które są w rękach Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, a w szczególności przewodnicząca, zapowiadała maksymalną cenę na gaz, bo pamiętajmy, że gaz bezpośrednio wpływa na cenę prądu. W związku z tym my oczekujemy tej decyzji. Ja się martwię, że po ostatniej posiedzeniu Rady w formacie ministrów do spraw energii zapowiedzi były, że nad tym będzie się pracować, a w komunikacie końcowym to zostało strasznie rozmydlone i nie jest do końca jasne, czy komisja w tym kierunku w ogóle pójdzie. Więc my żądamy, namawiamy do kapingu na gaz. Ograniczenie ceny gazu urzędowe, które będzie wynikało z decyzji europejskich. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie mamy takich instrumentów, bo rynek energii jest rynkiem europejskim.
I tutaj nie ma możliwości, żeby albo dopłacać, albo trzymać jakąś cenę minimalną dla przemysłu?
No, możemy dopłacać, tylko że to jest koszt 200 miliardów, 150 miliardów. To są takie rzędu pieniędzy, zależy się od tego, ile byśmy dopłacali. Więc ja mam wątpliwości, czy państwo polskie jest stać na to, żeby przedsiębiorcom dopłacić do energii. Tak na wprost wszystkim, bo to są gigantyczne pieniądze. My raczej szukamy innych rozwiązań. Musielibyśmy z jednej kieszeni wyjąć, żeby z drugiej dołożyć. Czyli musiałoby się skończyć jakimiś większymi poborami albo ograniczeniami w innym polu.
Niektórzy mówią, że spółki energetyczne mają duże zyski. Może tu jest element, żeby trochę ściągnąć cenę.
ale spółki i tak...
O tym też mówiła Komisja Europejska.
Spółki także i tak inwestują te pieniądze. No jeżeli zabierzemy jakiejś spółce, to ona nie wybuduje farmy wiatrowej, to ona nie przekształci swoich piecy w energooszczędne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym i tak z innej kieszeni byśmy musieli później wydać i dołożyć im na inwestycje, które planują.
Ale polskie spółki energetyczne, w tym Orlen, nie mają, zdaje się, ponadnormatywnych zysków. Nie jest tak, że one dostają więcej pieniędzy niż rok temu i to nie jest tak, że te pieniądze jakoś im zaburzają rytm inwestycji, tylko po prostu mają ich dużo? No ale więcej niż rok temu, dwa lata temu?
Ja nie wierzę. No, Orlen oczywiście być może zarobił przez chwilę więcej, natomiast teraz dokłada do biznesu w postaci produkcji Anwilu i nawozów. To się dzisiaj nie opłaca, on jakby produkcję wznowił i chwała mu za to. Buduje farmę offshore'ową na Bałtyku. Potrzebne są na to środki, inwestycje. Jeżeli ogołocimy ich z dochodu, z innej kieszeni trzeba będzie im dołożyć na inwestycje, bo sami nie są udźwignąć kilkudziesięciu miliardów inwestycji, a takie są plany na poziomie Orlenu.
Czyli tutaj nie ma mowy o żadnym podatku, który by ściągnął te nadmiarowe zyski.
No jakby tymczasowo, jakby ratując sytuację, żeby przelać z kieszeni do kieszeni, to jest oczywiście możliwe i takie sytuacje są rozważane, tylko że pamiętajmy, że to jakby nie rozwiązuje problemu zasadniczo i to nie spowoduje, że będzie jakby idylla, bo w pewnym momencie spółki przyjdą po środki jakby na inne cele i to jakby jedno w drugie wejdzie, tylko pytanie może o taką redystrybucję na najbliższe miesiące i lata, ale to nie jest rozwiązanie problemu.
Przemysł także bardzo prosi o listę priorytetową, kto będzie kiedy od prądu odłączany, chociażby przemysł spożywczy mówi, włączcie nas na tą listę, bo jesteśmy bardzo istotni w łańcuchach dostaw.
Tutaj rzeczywiście jest takie oczekiwanie, żeby pokazać zasady jakby wyłączeń, stopni zasilania i ten proces, który by się zadział w takiej sytuacji awaryjnej.
15 września, początek okresu grzewczego, to chyba najwyższa pora na tego typu listę.
Ja myślę, że tak. Są prace w Ministerstwie Klimatu, bo to miejsce właściwe i ja jakby koresponduję, rozmawiam z panią minister Anną Moskwą, żeby w jakimś stopniu, w większym stopniu upublicznić plany awaryjne, żeby też przedsiębiorców uspokoić, bo pamiętajmy, że my w Polsce nie planujemy, czy nie ma takiego scenariusza bardzo prawdopodobnego, że braknie energii, czy to energii elektrycznej, czy gazu. To jest zupełnie inna sytuacja niż nawet w Niemczech. Ale to nie jest jakby też absolutnie wykluczone i mały procent.
I w roku 15 i w 17 zdarzały się takie sytuacje, teraz też się mogą zdarzyć.
Wyjątkowe i myślę, żeby uspokoić przedsiębiorców, należałoby stopień prawdopodobieństwa tych planów pokazać i jak one w praktyce by wyglądały tak. I tutaj myślę, że musimy jakby nawet po to, żeby uspokoić przedsiębiorców, takie plany pokazać. Myślę, że trzeba to po prostu zrobić.
W ministerstwie nie ma planów, żeby pomóc tym najmniejszym restauratorom, pizzeriom, małym piekarniom. Tam te ceny energii są duże, ceny gazu także rosną znacząco. No i to albo się przegra z większym dostawcą, albo się koszty w całości przerzuci na klienta.
My musimy poczekać na to, co zrobi Komisja Europejska i nasze działania muszą być jakby uzupełniające w tej sprawie. Zobaczymy, jak odważnie pójdzie w tej sprawie Komisja Europejska, która ma instrumenty. My na przykład nie jesteśmy w stanie zablokować taryfy albo cenę gazu, za którą będziemy kupowali gaz, bo działania jednego kraju będą nieskuteczne. Musi być działanie europejskie. My uzupełnimy te działania o działania krajowe i czekamy na pilne działania komisji. Apelujemy, pan premier wystąpił z konkretnymi propozycjami ETS-u, kapingu na gaz, ceną krańcową, ograniczeniem. I jakby mamy konkretne rozwiązania, które zaproponowaliśmy, ale czekamy na decyzję komisji.
Mówiono, że być może Narodowy Fundusz Środowiska to jest to miejsce, które może pomóc przedsiębiorcom. To prawda, nieprawda? Były takie pomysły, takie plany?
Znaczy my wdrażamy plan, o których tutaj pan premier w szczegółach powie, być może nawet dzisiaj, czyli pomoc dla tych przedsiębiorstw energochłonnych.
A czy dzisiaj będzie jakaś konferencja premiera?
Nie wykluczam, że dzisiaj, być może w najbliższych dniach, ale wiem, że to jest bardzo już mocno przygotowane, czyli przedsiębiorstwa energochłonne, czyli te huty, produkcja szkła, ceramiki, to są produkcja papierów, nawozy, to są przedsiębiorstwa, które w swoich kosztach produkcji mają gigantyczny koszt energii i one bez dotowania nie są w stanie przetrwać.
A to jaki można pomóc?
One dostaną rekompensaty. Ministerstwo Rozwoju przygotowało cały program. Mamy około 5 miliardów złotych i one w bardzo szybkim tempie jeszcze w tym roku otrzymają pomoc kilkudziesięciu, od 2 milionów euro do nawet 25 milionów euro.
A co na to komisja wtedy? To nie jest niedozwolona pomoc publiczna?
Mamy tutaj tymczasowe ramy wojenne, które pomoc publiczną nam dopuszczają. Idziemy jakby w rytm tych ram, więc nie powinno być problemu z notyfikacją.
Czyli jakby pod sytuację wojenną podłączamy pomoc tym energochłonnym przedsiębiorstwom.
Dokładnie. I tyle możemy zrobić, tyle mamy tutaj możliwości, bo to jest domino. Jak taka huta, która zatrudnia kilkaset osób, albo ceramika, kilka tysięcy nawet upadnie, to cała lista podmiotów z nim współpracujących będzie miała kłopot. I tutaj jesteśmy za nie interweniować.
Skąd pieniądze? Z NFOŚ-u czy skądś, z której kieszeni?
To są środki, którym dysponuje Ministerstwo Rozwoju. To są środki z ETS-u, część odpisu z ETS-u 25%. Mamy jeszcze wpływu na poziomie 5 miliardów i te środki zamierzamy z tego tytułu wykorzystać. No,
czyli ceramika, cementownie, huty i te nawozy mogą spać spokojnie.
No tutaj cementownie, zdaje się, że na tej liście energochłonnych nie są Komisji Europejskiej, ale te wszystkie duże, o których pan mówi, tutaj produkcja papieru, przetwórstwo też takiego plastiku i tworzyw sztucznych, no cały szereg PKD, które będzie zakwalifikowane.
I w tym tygodniu możemy się spodziewać takiej decyzji premiera.
Tak, tak.
Waldemar Buda, minister technorozwoju i technologii, gościem Radia Wnet. Płaca minimalna zaskoczyła pana ministra ta kwota. Pewnie nie zaskoczyła, pan wiedział, ale część osób mówi 20% wzrostu płacy minimalnej to dużo.
No my od 2016 roku radykalnie tę płacę podnosimy i radykalnie nas się atakuje, że za dużo, że będzie bezrobocie i tak dalej. I dzisiaj podnosimy płacę już historycznie mocno w sytuacji, w której miało być ogromne bezrobocie i mieliśmy poprzednimi podwyżkami doprowadzić do dramatu. A okazuje się, że mamy najniższe bezrobocie od 40 lat. Dzisiaj za miesiąc sierpień i będziemy absolutnie zdeterminowani, żeby spłaszczać te wynagrodzenia i ci najmniej zarabiających, żeby mieli minimum socjalne do utrzymania. 3490 od początku roku, 3600 od lipca. To jest naprawdę świetna decyzja. Nie mogą bogaci się jeszcze bardziej bogacić, a biedni jeszcze bardziej ubożeć.
Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, osoba taka nawet przychylna niekiedy na obecnemu rządowi, powiedział, w tej chwili dla przedsiębiorców tych małych i średnich jest kłopotem koszt pracy. Że praca w Polsce znowu stała się droga. W ramach przyjętego algorytmu rośnie ZUS też o ponad 200 zł. Nie jest tak, że to jest za dużo, że część tych małych i średnich nie wytrzyma tak wysokich kosztów pracy?
No ale to nie wpływa zasadniczo na cały koszt pracy, no bo jeżeli ktoś zatrudnia, nie wiem, wszystkich na minimalne umowy o pracę, to ja bym się zastanowił nad takim pracodawcą. Tych zatrudnionych na minimalną,
ale
na minimalne wynagrodzenie.
Ale pan tak nie działa. Jeżeli minimalne pójdzie o 20, to potem wszystkie inne też muszą pójść o 20, bo nikt nie chce zarabiać blisko minimalnej albo minimalnej. Każdy chce zarabiać więcej, bo to dla jego poczucia jest.
Ale to już jest decyzja pracodawcy, kto ile zarabia ponad minimalną. Teraz my mówimy jako państwo polskie, że musi być pewnego rodzaju relacja cen, relacja innych dochodów do minimalnej, czyli pewien minimum zapewniamy, tak jak emerytury, renty i tak dalej. Natomiast reszta to jest polityka firmy. I nigdy nas nikt nie przekona, że można płacić 3,90 za godzinę ochroniarzowi, jak było za naszych poprzedników, albo 5 zł brutto. Albo my zastaliśmy płacę minimalną na poziomie 1200 zł brutto. Więc naprawdę ja, netto, przepraszam, 1000 było chyba 500 z kawałkiem. W związku z tym to była sytuacja skandaliczna, czyli można było zarabiać i nie móc z możliwości się utrzymać. Państwo polskie stara być uczciwe i sprawiedliwe i wyrównujemy te szanse.
Jest słynna historia z bliskiej panu Łodzi, gdzie w Urzędzie Miasta jeszcze za prezydent Zdanowskiej zatrudniano ochroniarzy za mniej niż 3 zł za godzinę i z tych środków nie dało się wynająć mieszkania, więc pracowali bezdomni. Zalęgły się karaluchy i pluskwy w Urzędzie Miasta. Bo tak płacono, że ludzie nie byli w stanie się wykąpać, nie byli w stanie mieć mieszkania i koło się zamykało. Tak,
przykre
napędzało.
Czasy. Osobę, która pracuje, powinno być stać na to, żeby się samodzielnie utrzymała i wszyscy mogą protestować, a my będziemy to robić, bo jeżeli ktoś chce zatrudniać za 3,90, to dla gospodarki taka firma nie jest żadną wartością.
A z drugiej strony teraz jest rynek pracownika, więc nikt nie zatrudni nikogo za 3,50, bo ludzie, zwłaszcza w dużych miastach, pracowników szukają i nie mogą znaleźć, więc nie zaproponują mu 3,80, tylko 30 zł, żeby go zachęcić.
No i tak.
Więc może sam rynek to rozwiąże, nie trzeba regulacji tej interwencji państwa tak znaczącej jako 20%.
Niestety, a zdarzają się też osoby, które nie są w stanie zabezpieczyć swojego interesu i przyjmą taką ofertę. I dlatego my jesteśmy od tego, żeby takiej ofert się w ogóle nie pojawiało, bo będzie to niezgodne z prawem.
Jeszcze jedno pytanie przy okazji, po co minimum minimalnej w Karpaczu na forum ekonomicznym pojawiały się głosy przemysłu, że być może wróci bezrobocie, że będą zwalniać pracowników, że przemysł, zwłaszcza budowlanka, no, nie ma pracy. Nie obawia się pan minister, że ten wzrost płacy minimalnej trafi na ten moment, kiedy może bezrobocie rosnąć?
Znaczy bezrobocie jest historycznie nisko, więc jakby my zakładamy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej też wskazuje, że ono może lekko wzrosnąć i to jest dość naturalne. Natomiast w budowlance mieliśmy odpływ ponad 200 tysięcy pracowników na Ukrainę niedalej kilka miesięcy temu, więc tam był ogromny problem z brakiem rąk do pracy. Pomimo tego, że front prac się troszkę zatrzymał, ale to zatrzymał się w stosunku do nowych inwestycji, natomiast te obecne są realizowane. Więc tam nie ma takiego problemu, że jest zbyt dużo osób.
Wskaźnik PMI historycznie niski, tak? Czyli ten nastawienia menadżerów.
Kompletnie się nie dziwię. W sytuacji popandemicznej, wojny, dużej inflacji, znaczy to jest oczywiste, że przedsiębiorcy zastanawiają się i jakby nastroje są gorsze. Znaczy trudno oczekiwać czegoś zupełnie innego. My żyjemy w czasach, które były nieznane historii. Miejmy tego świadomość.
I wiele osób mówi, idzie kryzys, taki prawdziwy kryzys, który także się odbije na rynku pracy.
W jakiejś części może się odbić, ale my zakładamy, że ten proces inflacyjny zatrzyma się w przyszłym roku i wrócimy na ścieżkę wzrostu. Ten 2023 rok będzie pewnie nie najłatwiejszy, ale czwarty to wracamy do dynamicznego rozwoju.
Ostatni temat KPO, wczoraj wywiad Ursuli von der Leyen, że umowa jest podpisana, wszystko jest załatwione, tylko Polska musi spełnić to, do czego się zobowiązała.
I spełniła. Złożymy wniosek i zrobimy sprawdzam.
Kiedy wniosek?
Wniosek będzie w najbliższym tygodniu, jak to Ministerstwo Funduszy. Ja nie, już tego procesu nie śledzę, ale w najbliższym czasie taki wniosek będzie złożony. Powiemy sprawdzam. Wtedy zobaczymy, czy te nasze uzgodnienia, które czyniliśmy bardzo długo, skrupulatnie i ważyliśmy każde słowo, będą wykonane po dwóch stronach. My do tego podchodzimy odpowiedzialnie. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie również tak będzie, a wszystkich krzykaczy, którzy nam chcą te pieniądze zabrać, nawet na poziomie Komisji Europejskiej są sprzeczne głosy, no nie wygrają, przegrają. Polska dzisiaj ma taką pozycję
urzędniczy, bo pan minister
europejską i
przez chwilę był blisko tego dyskursu już nie politycznego między komisarzami, politykami, tylko między urzędnikami. Jak to wygląda? Czy ten dialog jeszcze trwa? Tam dopinacie szczegóły, czy to już zostało zatrzymane?
Znaczy, ja był przewodniczącym do zatwierdzenia KPO. Dowiozłem jakby temat zatwierdzenia KPO i to była moja rola. Teraz jest kwestia wykonania jakby elementów, które w tym KPO się zawierają i złożenia pierwszego wniosku za pierwszy okres, który jest zawarty w KPO. Więc ta praca wyglądała dość dobrze. Tam urzędnicy jakby nie politykowali. Tam nie
ale
było
złożycie
jakiegoś
wniosek o płatności bez pewności, że on będzie przyjęty?
No, oczywiście, że jest niepewność co do realizacji tego wniosku i tak oczywiście będzie do momentu decyzji, tylko że my dzisiaj mamy zupełnie inną pozycję. Po pierwsze, cały świat wie, że Niemcy powinny liczyć się z tym, że mają rachunek do wyrównania z punktu widzenia reparacyjnego. Po drugie, zrobiliśmy kawał dobrej roboty jako społeczeństwo w stosunku do wsparcia Ukrainy i to uchodźców tutaj w Polsce, jak i wojskowym. Mamy zupełnie inną pozycję. Nas nie da się już ustawiać po kątach i mówić, że nam się dzisiaj przyznaje decyzje. Norwegia, Unia Europejska, polityka gazowa, relacja wobec Rosji, podejście do różnych spraw. Dzisiaj się mówi, Polska miała rację tu, Polska rację miała tam.
Dobrze. Ale to się nie przekłada na zgodę w sprawie KPO.
I to
się przełoży.
I właśnie to musi się przełożyć. To musi się przełożyć, bo dzisiaj blokowanie w czymkolwiek Polski jest już pewną niedorzecznością. Mówienie o jakiejś praworządności jest niedorzecznością, gdzie mówienie o CO2 i o emisji w sytuacji, w której na Ukrainie giną ludzie, jest niedorzecznością. Więc jakby ten trend się odwraca. Dzisiaj raczej Polski się słucha, niż że on się atakuje.
Jeśli KPO nie będzie, to co będzie z polską gospodarką, z inwestycjami?
Też byśmy przeżyli, bo my w najbliższych latach w ogóle mam zapewnienie finansowania projektów, które są w KPO. Więc to nie jest tak, że my ich nie realizujemy.
PFR wydaje 28 miliardów złotych ze zwrotów starcz, to może wydać, więcej nie ma. A KPO to jest 100 miliardów.
Na dwa lata najbliższe mamy zapewnione finansowanie inwestycji z KPO, więc ja bym się tu kompletnie nie przejmował, a nie wyobrażam sobie, że w ciągu dwóch lat tej sprawy nie rozwiązać. Będą przedłużać, bo to jest jedyny instrument nacisku na Polskę, ale ostatecznie te pieniądze muszą wypłacić.
Powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.